Agro na fali.
Katarzyna Supeł-Zaboklicka.
Krzysztof Jędrasik.
Agro wiadomości.
Zbliża się ostateczny termin składania wniosków o dopłaty w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Najlepsi rolnicy i przedstawiciele biznesu uhonorowani. Za nami kolejna edycja konkursu AgroLiga. To dobra wiadomość dla hodowców drobiu. Hongkong wznawia eksport drobiu i jaj z Polski. Krzysztof Jędrasik, zapraszam. To ważna wiadomość dla wszystkich rolników. W najbliższy poniedziałek, 15 czerwca, mija ostateczny termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Termin ten dotyczy także płatności w ramach działania Rolnictwo Ekologiczne, Dobrostan Zwierząt, płatności ONW, działania Rolno-Środowiskowo-Klimatycznego oraz premii w ramach działania zalesieniowego. Wnioski wprawdzie będzie można składać również po 15 czerwca, jednak wówczas za każdy dzień roboczy opóźnienia należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1%. Wyjątkiem są opóźnienia z powodu działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności. Najlepsi rolnicy i przedstawiciele agrobiznesu uhonorowani. W ogrodach Pałacu Prezydenckiego w Warszawie w minioną środę odbyła się uroczysta gala podsumowująca 27. edycję konkursu AgroLiga. Konkurs wyróżnia najlepszych rolników i najlepsze agrofirmy z całej Polski. W uroczystości wzięli udział m.in. prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką oraz minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Laureaci otrzymali imienne listy gratulacyjne, puchary, okolicznościowe dyplomy oraz nagrody specjalne. Prezydent podziękował wyróżnionym za dawanie dobrego przykładu innym rolnikom, a także za zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego.
Chciałem podziękować za to, że zapewniacie nam bezpieczeństwo żywnościowe, zwłaszcza w tym czasie, kiedy mam nadzieję kończy się u nas epidemia koronawirusa, a na samym jej początku była panika i wymiatano półki sklepowe. Ludzie byli pełni obaw, czy będzie żywność. Co się okazało, nikomu nie zabrakło żywności. Dzięki Państwa pracy.
W imieniu nagrodzonych głos zabrał Zygmunt Stromski, mistrz krajowy AgroLigi w kategorii rolnicy.
Nominowanie nas do grona najlepszych rolników w kraju jest dla nas laureatów jednocześnie ogromnym wyzwaniem do dalszego, jeszcze większego działania na rzecz dobra wspólnego. Panie prezydencie, chcemy panu bardzo podziękować za wsparcie, które kieruje pan na polską wieś.
Druga część uroczystości odbyła się w Auli Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Tam minister Jan Krzysztof Ardanowski wręczył szczególnie zasłużonym agroprzedsiębiorcom honorowe odznaki Zasłużony dla Rolnictwa. I na koniec dobra wiadomość dla hodowców drobiu. 3 czerwca służba weterynaryjna Hongkongu poinformowała o wznowieniu eksportu mięsa drobiowego z Polski. Dotyczy to tuszek, elementów i podrobów oraz produktów drobiowych, w tym jaj przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Decyzja obejmuje następujące powiaty: lubartowski, krasnostawski, ostrowski, szamotulski, myśliborski, legnicki oraz powiat iławski. Przyjmowane będzie wyłącznie świeże lub zamrożone mięso drobiowe oraz produkty z drobiu, których cała przesyłka pochodzi od drobiu utrzymywanego w kraju lub strefie wolnej od grypy ptaków od momentu wylężenia. Przesyłki muszą być zaopatrzone w świadectwo zdrowia w uzgodnionym formacie, używanym aktualnie jako towarzyszące przesyłkom eksportowym z Polski do Hongkongu.
Agrorozmowa.
A dziś naszym telefonicznym gościem jest pan Jacek Malicki, zastępca dyrektora oddział terenowy w Warszawie, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Dzień dobry, witam serdecznie panie dyrektorze.
Dzień dobry, witam panią, witam słuchaczy.
Panie dyrektorze, KOWR jest instytucją, która gospodaruje zasobem własności rolnej Skarbu Państwa. Dziś porozmawiamy nieco więcej na temat sprzedaży. Jakie są zasady sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa?
Tak, KOWR, rzeczywiście nasza nowa instytucja od 2017 roku, to jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, ale ja bym chciał zacząć od pierwotnych instytucji, czyli pierwszej instytucji Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, która funkcjonuje od 1992 roku, ponieważ te zasady na przestrzeni tych 30 lat ewoluowały, dostosowywały się do życia i do tego, co się dzieje w tych ciekawych czasach dookoła, nie tylko w rolnictwie, ale w ogóle cały proces transformacji i chociażby takie ważne wydarzenia, jak wejście Polski do Unii Europejskiej. Także historycznie to tak wyglądało, że w 1992 roku Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa to była instytucja, która powstała, żeby przejąć majątek po byłych państwowych gospodarstwach rolnych. W skali kraju to było w zaokrągleniu 4,5 miliona hektarów.
Bardzo dużo.
Stanowiło to 1/4 powierzchni gruntów rolnych w Polsce. W zaokrągleniu gruntów mamy 18 milionów, 4,5 miliona. Czyli powstała instytucja, która przejęła, oczywiście to był proces, który trwał kilka lat, ale pojawił się bardzo poważny gracz, ponieważ zadaniem agencji było rozdysponowanie mienia. Nie posiadanie, ale przejęcie i rozdysponowanie mienia.
I na czym to polegało?
No więc jeżeli dzisiaj mamy się skoncentrować na sprzedaży, to tak zwanym głównym zadaniem, które nazwijmy trwałym rozdysponowaniem, była właśnie sprzedaż. I warunki sprzedaży, tutaj należy się ukłon twórcom agencji, ponieważ te pierwsze zasady sprzedaży, one od razu znalazły się w tej pierwszej ustawie. Tylko jakbyśmy się przenieśli do tamtej rzeczywistości i do tej ilości hektarów i jak wyglądało wtedy polskie rolnictwo i obrót ziemią, no to wtedy zasady sprzedaży w porównaniu z tym, do czego dojdziemy, jak jest dzisiaj, były można powiedzieć bardzo liberalne. Ponieważ po pierwsze agencja musiała swoje zadanie wykonywać nie tylko dlatego, żeby uzasadnić swoje istnienie, ale chociażby z tego powodu, ponieważ była instytucja samofinansująca się, żeby pojawiły się wpływy, ale również ziemia rolna jest takim specyficznym towarem, który nie znosi bez ruchu, dlatego sprzedaż niosła za sobą też względy gospodarcze. Mówimy o fabryce żywności przecież, czyli w takiej skali kilku milionów hektarów. No to normalne, że zadaniem było sprzedać, żeby na tej ziemi rolnicy produkowali, funkcjonowali, powiększali swoje gospodarstwa, nabywali nowe gospodarstwa. Ten liberalizm, można by powiedzieć, upraszczając, że polegał na tym, że wtedy właściwie nie było ograniczeń ilościowych, hektarowych, ani nie było żadnych warunków stawianych przed nabywcami. Czyli ziemię pod Szczecinem, ponieważ mapa Polski wtedy była, jeżeli chodzi o nasycenie państwowymi gospodarstwami, bardzo różnorodna. Dla przykładu województwa takie jak zachodniopomorskie, jak dolnośląskie, jak wielkopolskie posiadały państwowych gospodarstw rolnych no nawet powyżej 80%. Natomiast województwa wschodnie, takie jak podkarpackie, czy lubelskie, świętokrzyskie, czy nasze mazowieckie, posiadały kilka procent gruntów państwowej ziemi. Także ten rynek zupełnie wyglądał inaczej, bo oczywiście w przypadku tych pierwszych województw to rolników tam było kilkanaście procent, a w przypadku tych wschodnich województw rolników indywidualnych było dookoła tych gospodarstw kilkadziesiąt procent. Ale zasada sprzedaży wtedy była taka, że właściwie mieszkaniec spod Rzeszowa, spod Krakowa mógł jechać na przetarg do Szczecina, do Olsztyna, czy do Wrocławia, czy do Poznania i kupować ziemię w nieograniczonych ilościach, może nie, bo wystąpiła granica, wtedy funkcjonowała 500 hektarów, ale w każdym razie duże gospodarstwo mógł nabywać.
Panie dyrektorze, a jak to się zmieniło z czasem? Jak to wygląda teraz?
Teraz agencja się sama z siebie jakby modyfikowała, jakby dochodziła do pewnych zasad, wypracowując, reagując na to, co się dzieje na rynku, ale również tak zwane czynniki zewnętrzne, czyli to, co rolnicy proponowali, to, co izby rolnicze proponowały, to, co wynikało z badań. Modyfikacja poszła w tym kierunku, że w tej chwili sprzedaż jest ograniczona do, właściwie można powiedzieć, że zawód rolnika został dowartościowany, w tym sensie, że pojawiła się definicja gospodarstwa rodzinnego albo rolnika indywidualnego. I tutaj jest mowa o wykształceniu, o posiadaniu kwalifikacji rolnych oraz o miejscu zamieszkania na danym terenie, czyli gmina albo gminy sąsiednie. I przetargi ograniczone, które teraz dominują, jeżeli chodzi o grunty rolne, przeznaczone są właśnie dla takich osób.
A w jaki sposób należy rozumieć to pojęcie nieruchomości? Tutaj są bardzo jasne zasady odnośnie sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, ale czym tak naprawdę jest ta nieruchomość?
No nieruchomość rolna, jakbyśmy chcieli się pokusić o taką definicję, no to jest to nieruchomość, na której prowadzona jest działalność rolnicza. Również wymagane jest to, żeby w planie zagospodarowania przestrzennego albo w studium, czyli to, co gmina ma zamierzenia wobec tych terenów, żeby również to były cele rolne. I to jest nieruchomość, na której prowadzona jest działalność rolnicza. To myślę, że to będzie taka najbardziej trafna definicja. Natomiast ta definicja, którą się teraz posługujemy, no to jest bardziej gospodarstwo rodzinne. Czyli tutaj mówimy o tym, że to jest nieruchomość albo już gospodarstwo, używając tego określenia, prowadzona najczęściej przez rodzinę z możliwością dopuszczenia korzystania z siły najemnej, która zapewnia określony poziom życia rodzinie, która funkcjonuje na danym gospodarstwie. Natomiast przy nabywaniu, tak jak już mówiłem, pojawia się ten element kwalifikacji, które są precyzyjnie określone. One głównie wynikają z wykształcenia albo z nabytych umiejętności, no bo zakładamy, że ktoś, kto przez wiele lat prowadzi gospodarstwo, mimo że nie ma świadectwa technikum rolniczego czy uczelni rolniczej, nabył umiejętności i potrafi sobie poradzić z gospodarstwem. I również jest to określone do w pewnym sensie zamkniętego kręgu okolicznych terenów, czyli do gminy i gminy sąsiedniej. I to są teraz dla nas nasi klienci, jeżeli chodzi o grunty rolne.
Panie dyrektorze, ale są takie nieruchomości, których po prostu nie można nabyć. I co wpisuje się w taki katalog nieruchomości, których kupić po prostu nie można?
Oczywiście są nieruchomości, których nabyć nie można. Możemy mówić o sytuacji tak zwanej formalno-prawnej nieruchomości. Dla przypomnienia historycznego, państwowe gospodarstwa rolne w zdecydowanej przewadze powstały na przedwojennych majątkach prywatnych właścicieli. Był taki dokument, który się nazywał Dekret o reformie rolnej z lipca 1944 roku, który pozbawiał właścicieli tych nieruchomości, ale po okresie transformacji, czyli po 1990 roku, właściciele albo ich potomkowie zaczęli zgłaszać swoje roszczenia albo do odzyskania majątku, albo do zadośćuczynienia, rekompensaty, jakiegokolwiek za to, co spotkało no najczęściej nie ich samych, tylko ich rodziców albo ich dziadków. Ponieważ w Polsce ustawa reprywatyzacyjna jako taka nie powstała, także my tutaj w zapisach naszych mamy taką dyspozycję, że jeżeli toczy się postępowanie dotyczące to często, no to jest przykład Wielkopolski, Kujaw, Mazowsza też, no to wtedy takiej nieruchomości, nie znając losu, jak spotka to nieruchomość na podstawie orzeczenia sądowego albo orzeczenia administracyjnego, takiej nieruchomości trwale nie rozdysponowujemy, zakładając, żeby uniknąć sytuacji dwóch właścicieli na przykład.
Rozumiem.
W jakiejś perspektywie kilku lat. To w skali tych województw, gdzie wysycenie tymi majątkami było intensywne, czyli tu mówiłem o Wielkopolsce, o Kujawach i o Mazowszu, które jest mi najbliższe i o którym rozmawiamy, to są duże ilości, ponieważ to były gospodarstwa często kilkuset hektarowe. No i tutaj jedyną formą jest dzierżawa, ponieważ dzierżawa jest nietrwałym rozdysponowaniem i w umowie można zawrzeć odpowiednie zapisy, które pozwolą na ewentualny zwrot nieruchomości albo przy wygaszeniu postępowań sądowych albo administracyjnych. Wtedy wchodzimy w ścieżkę trwałego rozdysponowania.
Panie dyrektorze, to bardzo dobrze, że pan wspomniał także o możliwości dzierżawy, bo my w naszych kolejnych audycjach właśnie ten temat poruszymy. Bardzo dziękuję. Żałuję, że nasz czas już się skończył, bo tych tematów naprawdę odnośnie sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa jest niezwykle dużo. Dziękuję za to telefoniczne spotkanie. Pan Jacek Malicki, zastępca dyrektora Oddział Terenowy w Warszawie, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, był naszym telefonicznym gościem. Mam nadzieję, do usłyszenia, do zobaczenia, panie dyrektorze.
No, do usłyszenia.
Kłaniam się nisko.
Również,
no, mam nadzieję, że się jeszcze usłyszymy.
I mam nadzieję, do usłyszenia.
Audycja powstaje we współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa.